Wydarzenie miesiąca. Na 103,1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem Państwu opowiedzieć o sfałszowanych wyborach do Sejmu, które miały miejsce 19 stycznia 1947 roku. Ale zanim o tym, co wydarzyło się 70 lat temu, o wydarzeniach wcześniejszych, bez których trudno zrozumieć styczniowe wybory z roku 1947. Kiedy na Polskę najechali Niemcy 1 września 1939 roku, kiedy na Polskę najechał Stalin 17 września tego samego roku, władze Rzeczpospolitej Polskiej opuściły terytorium Polski i udały się do Rumunii, gdzie zostały internowane. W tej sytuacji prezydent Mościcki, zgodnie z konstytucją kwietniową, wyznaczył nowego prezydenta, został nim Władysław Raczkiewicz. On z kolei już 30 września 1939 roku wyznaczył nowego premiera. Został nim Władysław Sikorski. A zatem już 30 września 1939 roku, kiedy trwały jeszcze walki w Polsce, kiedy bronił się Hel, kiedy walczył generał Kleberg, już we Francji były nowe, legalne polskie władze. Był prezydent, był rząd. Władze te zostały uznane nie tylko przez kraje walczące z hitlerowskimi Niemcami, takie jak Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, ale również przez niektóre kraje, które były sprzymierzone z Hitlerem, jak chociażby Węgry czy Włochy Mussoliniego. Nie uznawał natomiast polskiego rządu na emigracji Józef Stalin. Kiedy Hitler zaatakował Stalina 22 czerwca 1931 roku, miesiąc później Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne właśnie z Józefem Stalinem. Był to tak zwany układ Sikorski-Majski, o którym opowiadałem Państwu pół roku temu. Na mocy tego układu Stalin uznał rząd polski, rezydujący wtedy w Londynie, zgodził się również na utworzenie polskiej armii w Związku Radzieckim. Ale ten okres, kiedy Stalin uznawał polskie władze w Londynie, był dość krótki, bo od lipca 1941 roku do kwietnia roku 1943. Wtedy to po ujawnieniu zbrodni katyńskiej przez Niemców Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Przestał uznawać władze polskie w Londynie. W 1944 roku na ziemię polskie wkracza Armia Czerwona. Dochodzi do akcji Burza. Wybucha później Powstanie Warszawskie. Stalin przejmuje kontrolę nad polskim terytorium. Aresztuje działaczy państwa podziemnego. Aresztuje polskich żołnierzy Armii Krajowej. Instaluje w Lublinie własne władze. Nazywa je początkowo Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a później przekształcają się one w rząd tymczasowy. Na początku roku 1935 mamy więc de facto dwa polskie rządy. Legalny polski rząd w Londynie, na czele którego stoi wówczas Stanisław Arciszewski, prezydentem jest wspomniany już Władysław Raczkiewicz, i mamy komunistyczny rząd uznawany przez Stalina z Józefem Osłupką Morawskim w Lublinie. W lutym 1935 roku dochodzi do konferencji w Jałcie. Na mocy tej konferencji Polska została oddana Stalinowi do jego strefy wpływów. Tam również ustalono, że władzę w Polsce ma przejąć rząd złożony z komunistów i niektórych polityków z emigracji oraz że zaraz po zakończeniu II wojny światowej mają się odbyć wolne wybory. Rząd wyłoniony w wyniku tych wolnych wyborów przejmie władzę w Polsce po tym okresie przejściowym, kiedy miał rządzić ten rząd tymczasowy, którego skład ustalono w Jałcie. Władze w Polsce w Londynie, premier Arciszewski, prezydent Raczkiewicz odrzuciły Jałtę. Nie zgadzając się na dyktat mocarstw w sprawie Polski, nie zgadzając się na zmiany terytorialne, w Jałcie bowiem powtórzono to, o czym zadecydowano już wcześniej w Teheranie, że tracimy ziemie wschodnie. Nie zgodzono się również na to, żeby obcy decydowali, kto ma tworzyć rząd polski. Także władze polskie w Londynie odrzucają układ jałtański, protestując przeciwko temu pogwałceniu prawa międzynarodowego. Natomiast Stanisław Mikołajczyk, który był premierem rządu polskiego na emigracji w latach 1933-1944, uznał, że w tych porozumieniach jałtańskich jest coś, co może być szansą – wolne wybory. Uznał zatem, że należy za wszelką cenę wrócić do Polski, stanąć do tych wyborów i wygrać je. Mikołajczyk uważał bowiem, że ziem wschodnich już się uratować nie da, natomiast dostrzegł szansę na uratowanie niepodległości, na uchronienie Polski przed komunizmem. Dlatego inaczej niż prezydent, niż premier, uznał postanowienia konferencji jałtańskiej. Pojechał w czerwcu 1935 roku do Moskwy na rozmowy z przedstawicielami komunistycznego rządu tymczasowego. Na mocy tzw. porozumień moskiewskich wszedł do tymczasowego rządu jedności narodowej w randze wicepremiera. Powrócił latem 1935 roku do Polski, gdzie pozwolono mu utworzyć własną partię Polskie Stronnictwo Ludowe. Dla kolegów z emigracji Mikołajczyk był kimś, kto łamał pewną linię polityczną popieraną przez większość polityków emigracyjnych. Był kimś, kto legitymizował odebranie Polsce suwerenności. Był kimś, kto naiwnie uwierzył Stalinowi. Natomiast dla milionów Polaków Mikołajczyk był taką ostatnią nadzieją na uratowanie kraju przed komunizmem. Stąd olbrzymi entuzjazm. Wszędzie, gdzie pojawiał się Mikołajczyk, olbrzymie tłumy wywiatujące na jego cześć. Partia, którą utworzył, Polskie Stronnictwo Ludowe, stała się partią ogólnonarodową. Wkrótce liczyła 500 000 członków. Zapisywali się do niej nie tylko rolnicy czy mieszkańcy wsi, ale również młodzież, inteligenci, robotnicy. Wszyscy ci, którzy nie zgadzali się na system komunistyczny. PSL stał się masową partią antykomunistyczną. Na czele stał początkowo Wincenty Witos, ale było to przywództwo czysto formalne. Od początku liderem tej formacji był Stanisław Mikołajczyk. Komuniści zgodzili się na utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego pod przewodnictwem Mikołajczyka. Zgodzili się na utworzenie Stronnictwa Pracy, takiej partii o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym, z tym, że tutaj wymuszono na działaczach przedwojennego Stronnictwa Pracy wejście w sojusz z taką grupą kryptokomunistów, co doprowadziło po roku do rozbicia stronnictwa. Stronnictwo zostało przejęte przez zwolenników sojuszu z komunistami i zatraciło swój opozycyjny charakter. Natomiast komuniści nie zgodzili się ani na utworzenie Stronnictwa Narodowego, ani na utworzenie niezależnej partii socjalistycznej. Tak więc de facto jedyną w pełni opozycyjną, legalną formacją polityczną po zakończeniu II wojny światowej było Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka. Po II wojnie światowej nikt nie robił niezależnych badań opinii publicznej, w związku z tym nie wiemy, jakie były preferencje wyborcze Polaków. Natomiast wszyscy historycy są zgodni, że większość naszych rodaków w 1935 czy 1936 roku popierało Mikołajczyka. Gdyby wybory odbyły się zaraz po wojnie, skończyłyby się sukcesem PSL-u i spektakularną klęską komunistów. Popularność władzy szacuje się najczęściej na mniej więcej 20% ówczesnego polskiego społeczeństwa. Komuniści sobie doskonale z tego zdawali sprawę, dlatego odwlekali te wybory. Nie odbyły się one ani w 1935 roku, ani w 1946. Odbyły się dopiero w 1947 roku. Druga wojna światowa w Europie kończy się w maju 1935 roku. Trudno nazwać wybory w styczniu 1937 roku wyborami, które odbywają się zaraz po zakończeniu działań wojennych. Ale zanim doszło do wyborów w 1937 roku, w czerwcu 1936 roku zorganizowano referendum. To referendum miało być z jednej strony pretekstem, aby opóźnić datę wyborów, z drugiej strony miało być takim sprawdzeniem skali poparcia społeczeństwa dla władzy i dla opozycji. Referendum zakończyło się całkowitą klęską komunistów. Przygniatająca większość Polaków odrzuciła pierwsze i drugie pytanie, odpowiadając pozytywnie tylko na pytanie trzecie o granicę na Odrze i Nysie, co było spektakularnym dowodem na brak zaufania do władz ówczesnej Polski i poparciem dla opozycji tej legalnej i nielegalnej, ale nie podano prawdziwych wyników. Według sfałszowanych wyników, których ogłoszono, władze miały odnieść sukces. Na wszystkie trzy pytania większość głosujących miała odpowiedzieć tak. Po referendum Stalin wezwał do siebie przywódców Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, którym zakomunikował, że trzeba wygrać wybory przed ich odbyciem. bo wojna z ich powodu na pewno nie wybuchnie. Generalissimus dodał, że PSL, jeśli pójdzie do wyborów samodzielnie, to może otrzymać 10 głosów. Stalin polecił zatem uderzyć silnie w opozycję i sfałszować wybory tak, aby wynik końcowy PSL-u wynosił 10% głosów. Bez względu na to, ile osób realnie wrzuci do kartki wyborcze, oddając swój głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybory miały odbyć się 19 stycznia 1937 roku. Kampania zaczęła się jesienią roku poprzedniego. Wyborcy mieli w nich do wyboru blok składający się z czterech ugrupowań: Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Tak naprawdę był to blok komunistów i partii satelickich. Blok, który był silny poparciem Józefa Stalina, aparatu terroru i aparatu państwa. Z drugiej strony alternatywą realną było Polskie Stronnictwo Ludowe, opierane przez większość społeczeństwa. Brały udział w tych wyborach również inne ugrupowania, na przykład Stronnictwo Pracy, czy inne mniejsze ugrupowania, natomiast było jasne, że realny wybór jest między władzą a opozycją, między blokiem a Polskim Stronnictwem Ludowym. Przeciwko Mikołajczykowi uruchomiono zmasowaną propagandę. Wojskowe grupy agitatorów docierały do najmniejszych miejscowości, strasząc, że ewentualne zwycięstwo Mikołajczyka będzie oznaczać powrót obszarników i utratę ziem zachodnich. Nasilały się akcje pacyfikacyjne, mające zdławić do końca resztki podziemia, rozbić oddziały żołnierzy wyklętych. Bito, więziono, skrytobójczo mordowano działaczy PSL-u. W toku kampanii wyborczej zabito ich 135. Całe wsie pozbawiano prawa głosów. Unieważniono listy PSL-u w 10 okręgach wyborczych. Władza więc sięgała po wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić PSL-owi przeprowadzenie skutecznej kampanii wyborczej, aby zastraszyć społeczeństwo, aby przymusić je do głosowania na obóz władzy. I wtedy nie po raz pierwszy w naszej historii olbrzymią rolę odegrał Kościół katolicki. 8 września 1936 roku milion wiernych wraz z całym Episkopatem Polski dokonało na Jasnej Górze aktu poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. Wierni powtarzali m.in. takie słowa: Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta, daj polskiej ziemi przeciągniętej krwią i łzami spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół Święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowań, powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Tak zatem 4 miesiące przed wyborami odbywa się wielkie wydarzenie religijne. Ponad milion osób przybyło na Jasną Górę. Miliony solidaryzowało się z tymi, którzy przybyli na Jasną Górę. Akt o charakterze religijnym, ale również akt, który nabierał znaczenia politycznego. Oto bowiem polski Kościół wraz z polskim narodem ma świadomość tego, co się dzieje, więc odwołuje się do instancji najwyższej o obronę przed bezbożnictwem, prześladowaniem. Następnego dnia, po tym niezwykłym akcie poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi, rozpoczęły się obrady Konferencji Episkopatu Polski. Trwały one 2 dni i przyjęto 3 istotne dokumenty. Komunikat z konferencji, orędzie episkopatu w sprawie wyborów i memoriał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. W komunikacie biskupi informowali o tym wszystkim, co się wydarzyło 8 września 1936 roku. Krytykowali to, co się wydarzyło w Stronnictwie Pracy, gdzie grupa kryptokomunistów przejęła władzę, odsuwając działaczy przedwojennych chrześcijańsko-demokratycznych. Odnoszono się również do sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Biskupi pisali: dla uzdrowienia stosunków politycznych jest rzeczą konieczną i pilną zapewnić katolikom nieskrępowany, konstytucyjny udział w życiu publicznym. Dla tych celów katolicy mają prawo do reprezentacji parlamentarnej, która by programem politycznym i społecznym oraz składem osobowym wyrażała ich przekonania i wolę. Biskupi przyjęli również specjalne orędzie w sprawie wyborów do Sejmu. Dokument ten był odczytany we wszystkich kościołach 20 października 1936 roku i zawierał oficjalne stanowisko kościoła. Biskupi zachęcali do udziału w głosowaniu. Katolicy mają obowiązek obywatelski, narodowy i religijny wziąć udział w wyborach. Przypominali o zakazie przynależności katolików do partii komunistycznej. Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny i działania zmierzają w rzeczywistości do podważania etyki katolickiej. Przestrzegali przed głosowaniem na listę bloku komunistycznego. Katolicy nie mogą oddawać swych głosów na kandydatów z takich list, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu. Zachęcali do głosowania na kandydatów o wypróbowanej uczciwości i prawości, zasługujących na zaufanie i będących godnymi przedstawicielami dobra dla narodu, państwa polskiego i kościoła. Przestrzegali przed bojkotem wyborów. Katolicy nie mogą powstrzymać się od głosowania bez słusznej i rozumnej przyczyny. Biskupi rysowali sytuację w kraju jako pole dramatycznej walki tych, którzy chcą zbudować życie państwa na mocnych podstawach chrześcijańskich z tymi, którzy szukają ratunku dla świata we wszechwładzy państwa bezbożnego, materialistycznego. W tej sytuacji zbliżające się wybory według biskupów rozstrzygną nie tylko losy państwa, ale i kościoła i są nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale są też i wyznaniem wiary i obroną religii. Co prawda biskupi stwierdzali, że wierni zachowują całkowitą swobodę wybierania programów politycznych, ale wymowa orędzia była jednoznaczna. Spośród wchodzących poważnie w rachubę list, tylko lista Polskiego Stronnictwa Ludowego spełniała warunki opisane przez polski episkopat. Było to więc dość jednoznaczne, jak na sposoby wypowiadania się przez Kościół, poparcie dla partii Mikołajczyka. Trzecim dokumentem był memoriał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej. Memoriał podpisał w imieniu episkopatu jego sekretarz, biskup Zygmunt Choromański i był przeznaczony jedynie do wiadomości Władysława Bieruta. Memoriał zawierał listę problemów, których rozwiązanie mogłoby się przyczynić do normalizacji stosunków między państwem a kościołem. Biskupi przypominali główne posunięcia wymierzone w kościół. Zerwanie konkordatu, liberalizację przepisów dotyczących rozwodów, legalizację tzw. kościoła narodowego, zwalczanie organizacji katolickich, usuwanie religii ze szkół, laicyzację wychowania, szykanowanie prasy katolickiej, przejmowanie przez państwo majątku kościelnego, rozbicie Stronnictwa Pracy, a tym samym pozbawienie katolików reprezentacji politycznej. Biskupi podnosili również problem stosowania przez władze terroru w stosunku do społeczeństwa oraz zwracali uwagę na nieludzkie traktowanie więźniów. Autorzy memoriału obciążali władze odpowiedzialnością za powszechną demoralizację społeczeństwa. Memoriał kończyła deklaracja dobrej woli Kościoła. Episkopat, odpowiedzialny przed Bogiem i historią za chrześcijańskiego ducha Polski, będzie nadal wszystko czynił, co w sferze jego posłannictwa może się przyczynić do szczęśliwego rozwoju państwowości Polski, a zarazem episkopat nie poskąpi starań, by duszę narodu uchronić od materialnego i od moralnego znikczemnienia. Dokumenty, o których mówiłem, były wyrazem stanowiska polskich biskupów, ale w życiu polskiego społeczeństwa w toku kampanii wyborczą olbrzymią rolę odgrywali zwykli księża, proboszczowie, wikarzy. Większość polskich duchownych w czasie kampanii wyborczej sympatyzowało z PSL-em, co wyrażano w najrozmaitszy sposób. Wszystkie wojewódzkie urzędy informacji i propagandy zgłaszały wzrost politycznej aktywności duchowieństwa. Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Rzeszowie donosił w listopadzie. Kler w dalszym ciągu prowadzi robotę wrogą przeciw ustrojowi demokratycznemu. Co ciekawe, dawało się zaobserwować, że w tych powiatach, gdzie władze bezpieczeństwa rozbiły struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam duchowieństwo aktywnie i jawniej włączało się w agitację przedwyborczą. Wydział Agitacji i Propagandy w Kielcach pisał w sprawozdaniu. Na tych terenach, gdzie PSL zostało rozwiązane, politykierstwo kleru przybiera na sile. Wygląda na to, jakby reakcja obecnie mniej stawiała na PSL, a całą nadzieję pokładała w organizacjach klerykalnych i duchowieństwie. Najpopularniejszą formą agitacji stosowaną przez duchownych była tak zwana propaganda szeptana. To znaczy wykorzystywanie różnych okazji, jak spotkania wspólnot kościelnych, rozmowy, kolęda, do przekonywania wiernych, aby głosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe i zniechęcania do głosowania na listę bloku komunistycznego. Agitacja tego typu była niezwykle skuteczna przy pewnym poczuciu bezpieczeństwa wynikającym z intymności kontaktu. Mieczysław Roga Świostek, instruktor Wydziału Administracyjno-Samorządowego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, tak scharakteryzował zachowanie księży w powiecie kozienickim, radomskim i jurzeckim. Proboszczowie pozornie chowali się neutralnie i obojętnie, tym niemniej na wsi, jak również wśród klerykalnego drobnomieszczaństwa. Księży próbowali użyć do agitacji PSL-u różne organizacje katolickie, kółka różańcowe i inne. Była to wyłącznie szeptana propaganda, oczerniająca rząd ludowy, a naszą partię w szczególności, reżyserowana przez proboszczów. Po cichu usiłowano gloryfikować Mikołajczyka jako obrońcę religii, wiary, Boga, a Polską Partię Robotniczą przedstawia jako partię bezbożną, jako wroga Kościoła. Wielu księży wykorzystywało również ambonem, aby w czasie niedzielnych homilii przekazać wiernym określone treści przedwyborcze. Wielu księży nie ograniczyło się do czytania orędzia episkopatu, ale opatrzyło je własnym komentarzem. Według raportu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Opocznie, po czytaniu orędzia księży mieli dodawać: głosujcie na katolickich wierzących kandydatów. Polska nie może być komunistyczna. W miejscowości Więcbork, powiat Sępólno, proboszcz parafii zamontował na wieży kościoła głośnik, aby odczytywane orędzie usłyszeli nie tylko uczestnicy mszy świętej. Według raportu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie, poza nielicznymi wyjątkami, księża stanowili zwartą, wrogo nastawioną w obecnej rzeczywistości masę. Udało nam się jedynie w bardzo nieznacznym stopniu zneutralizować pewną, znikomą zresztą część duchowieństwa. Reszta szalała z ambon i groziła piekłem tym, którzy oddadzą głosy na blok demokratyczny. Inną formą manifestowania przez księży swoich sympatii politycznych był udział w rozmaitych uroczystościach organizowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Święcenie sztandarów PSL-u było powszechną praktyką, podobnie jak odprawianie uroczystych mszy świętych z okazji różnych ludowych uroczystości. Natomiast odmawiano święcenia sztandarów innych partii i organizacji, zwłaszcza Polskiej Partii Robotniczej. I tak na przykład ksiądz Czesław Lorkiewicz z Opatowa nie wpuścił sztandaru Polskiej Partii Robotniczej do kościoła. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego odnotował także przypadki niszczenia przez księży propagandy bloku, kolportowania nielegalnych wydawnictw, numerków z listami PSL-u, udzielania schronienia ludziom poszukiwanym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stycznia 1937 roku doszło do wyborów. Jeden z liderów ówczesnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisław Wójcik, wspominał: obliczenie głosów wykazywało, że wszystkie metody gruźb, terroru, zmuszanie do jawnego głosowania na blok zawiodły. Wobec tego, zgodnie z instrukcją Stalina, komuniści, a właściwie ich aparat wyborczy na czele z Radkiewiczem, zmuszony był uciec się do ostatecznego środka fałszowania woli wyborców, jakim było wnoszenie do protokołów komisji obwodowych liczb sprzecznych z wynikami otrzymanymi z obliczania głosów. Dokonanie tego cudu wyborczego należało do funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i propagandzistów grup ochronnych. Dane cyfrowe, jakie żądali oni do wniesienia do protokołu, były w tak rażącej sprzeczności z obliczeniami, że nawet zasiadający w komisjach członkowie partii próbowali je złagodzić. Oczywiście bezskutecznie. Nie znamy prawdziwych wyników wyborów. Na podstawie częściowych danych możemy je tylko szacować. Najczęściej historycy przyjmują, że 70 do 75% Polaków zagłosowało 19 stycznia 1937 roku na Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdyby więc nie sfałszowano wyborów, Sejm byłby zdominowany przez PSL. Mikołajczyk zostałby premierem i miałby w Sejmie stosowną większość, żeby rządzić samodzielnie, żeby przyjąć nową konstytucję. Według realnych wyników wyborów na komunistów i ich sojuszników głosowało około 20% wyborców. Pozostałe głosy padły na listy pozostałych ugrupowań. Ale wybory sfałszowano. według oficjalnych wyników, Blok Stronnictw Demokratycznych, czyli Polska Partia Robotnicza i jej sojusznicy, miał uzyskać 80% głosów, PSL 10%. Pozostałe 10% miało paść na mniejsze ugrupowania. Na nic zdały się protesty w kraju i za granicą. Władze podzieliły miejsca w Sejmie według sfałszowanych przez siebie wyników. Co prawda Mikołajczyk został posłem, co prawda do Sejmu weszła również grupa posłów Stronnictwa Mikołajczyka, ale ten okres, kiedy w tym zdominowanym przez komunistów parlamencie zasiadała opozycja, okazał się dość krótki. Już jesienią 1937 roku Mikołajczyk, zagrożony aresztowaniem, z pomocą ambasady Stanów Zjednoczonych opuszcza Polskę. Po opuszczeniu przez Mikołajczyka kraju komuniści przejmują kontrolę nad PSL-em. Wielu czołowych działaczy stronnictwa znajduje się w komunistycznych więzieniach. Wybory z 19 stycznia 1947 roku były wielką próbą sił między społeczeństwem i komunistami. Były również wielkim głosem narodu w obronie swojej suwerenności i niezależności. Były wyrazem sprzeciwu Polaków przeciwko komunistycznej ideologii. Ale wybory z 19 stycznia 1947 roku zaczynają również najgorszy okres w dziejach powojennej Polski. Już mówiłem, że wkrótce po tych wyborach Mikołajczyk opuszcza Polskę, jego stronnictwo zostaje rozbite. Ale nie tylko to, bo właśnie po 1937 roku podjęto próbę budowy w Polsce komunistycznej utopii. Odbiera się sklepy prywatnym właścicielom, próbuje się skolektywizować rolnictwo, likwiduje się niezależne organizacje takie jak ZHP, likwiduje się organizacje kościelne, podejmuje się próbę przejęcia kontroli nad polskim kościołem. W 1953 roku dojdzie do aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Terror ulega eskalacji na niespotykaną wcześniej skalę. 19 stycznia 1937 roku, smutna data w polskiej historii, ale data, o której warto pamiętać. Warto również pamiętać, że w tej konfrontacji Kościół był po właściwej stronie. Kościół był po stronie narodu broniącego swej suwerenności i niezależności.